To mówi Paryż RFI. Dzień dobry. Wtorek, 15 stycznia. Za oknem paryskiego studia wicher huczy, że aż okiennice trzeszczą. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Agnieszką Kumor i autorami przeglądu prasy francuskiej Sylwią Gibbs i Piotrem Kamińskim. Następnie o uzależnieniach od internetu mówić będzie Anna Bernhardt, która dzielnie myszkuje w sieci. Katarzyna Zawicka w kwadransie jazzowym wspomina Oscara Petersona i Dizziego Gillespie. Krzysztof Rutkowski poprowadzi nas przez pasaż z generałem Dębosiem. Czeka nas jeszcze lekcja języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chpluska, której od strony technicznej pomaga Fred. Tyle zapowiedzi, teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Francja podpisuje kontrakty ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w czasie podróży prezydenta Sarkozy'ego w rejonie Zatoki Perskiej. Sarkozy nie chce rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Rosja oskarża Wielką Brytanię o kolonialne ciągoty. Opozycja bez szans w wyborach prezydenckich w Rosji ze względu na szykany Kremla. Angela Merkel wzywa Iran do jak najszybszego zaprzestania programu wzbogacania uranu. Egipt i Turcja ostrzegają przed skutkami ewentualnej wojny z Iranem. 19 Palestyńczyków zginęło w strefie Gazy w wyniku operacji wojsk izraelskich. Okulary Harry'ego Pottera i okołony Tony'ego Blaira zostaną wystawione w Liverpoolu z okazji uroczystości obchodów Shoah. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy kontynuuje swoją podróż po państwach arabskich rejonu Zatoki Perskiej. Kolejnym etapem jego tournée są Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Francja będzie dysponować bazą wojskową na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Takie są postanowienia porozumienia zawartego we wtorek w czasie wizyty prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego w Abu Dhabi. Agencje podkreślają również zawarcie kilku innych umów, w tym dotyczącej współpracy w zakresie cywilnego przemysłu jądrowego oraz transportu. Stała francuska baza wojskowa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich liczyć będzie od 400 do 500 pracowników, poinformował Pałac Elizejski we wtorkowym komunikacie. Baza mieścić się będzie na terenie Abu Dhabi, największego i najbogatszego spośród 7 Emiratów Arabskich. Zostanie zbudowana naprzeciwko cieśniny Ormus, przez którą prowadzi tranzyt 40% światowej ropy, stąd jej kapitalne znaczenie strategiczne. Choć Francję z Emiratami łączy porozumienie o współpracy wojskowej, podpisane w roku 1995, jednostki armii lądowej i francuskiego lotnictwa stacjonują w strefie Emiratów. Jest to pierwsze tego typu porozumienie na temat budowy stałej bazy. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich były bowiem dotychczas nieufne wobec tego rodzaju inicjatyw, obawiając się utraty swojej niezależności. Na terenie obecnego portu handlowego w Abu Dhabi zostanie utworzona osobna strefa wojskowa dla Francuzów. Baza zostanie uruchomiona w roku 2009. Oba kraje podpisały również umowę na temat cywilnej współpracy jądrowej. Wspólna komisja specjalna, złożona z przedstawicieli obu stron, nadzorować będzie przebieg tej kooperacji, której celem jest produkcja energii atomowej, jak również odsalanie wody morskiej, dodała oficjalna agencja Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod nazwą UAM. Minister spraw zagranicznych tego kraju, Sheikh Abdallah Ben Zayed Al Nayan, stwierdził, że umowa podpisana z Francją nie przekreśla współpracy z innymi krajami zrzeszonymi w Radzie Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej nad rozpatrywanym obecnie jądrowym projektem regionalnym. Po Algierii i Libii jest to trzecia już umowa jądrowa podpisana przez Francję z jednym z krajów arabskich.
Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Nicolas Sarkozy przybył z Kataru, gdzie dziennikarze zauważyli, iż w czasie tam podpisywanych traktatów dwustronnych prezydent intensywnie wystukiwał SMS-y. Na pytania dziennikarzy odpowiadał, że jak będzie miał coś do powiedzenia w sprawie małżeństwa z Carlą Bruni, o czym trąbi część prasy francuskiej, to powie. Na razie prosi, aby dano mu spokój i żeby nie wkładano nosa w jego sprawy prywatne. Później nieco uchylił rąbka tajemnicy, stwierdzając, że w sobotę byli razem z Carlą w restauracji, a na zewnątrz czekało 300 ciekawskich. Sarkozy oświadczył, że wolałby, aby było ich góra 30, a przy okazji narzekał na wszędobylstwo wścibskich paparazzi. Dodał, że on i Carla byli w czasie pobytu w Luksorze bardzo szczęśliwi. Można odnieść wrażenie, że Francja podzieliła się na dwie części. Jedna pasjonuje się alkowa story, a druga gospodarczymi aspektami podróży prezydenta Francji w rejonie Zatoki Perskiej. Jak się wydaje, ta druga jest w mniejszości. Zapewne z zainteresowaniem przyjmą podsumowanie podróży prezydenta. Nicolas Sarkozy wprawdzie w ręku nie ma zbyt imponujących tuzów, ale jak zapewnia AFP, w walizce przywozi obietnice wielkich kontraktów, przede wszystkim podpisanych z Arabią Saudyjską, będącą potęgą gospodarczą w tym regionie. Słucham Państwa Paryża RFI. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył Wielką Brytanię o ciągoty rodem z epoki kolonialnej. To reakcja na ponowne otwarcie filii British Council w Rosji, poza Moskwą i Petersburgiem, mimo zdecydowanego zakazu Kremla. Ławrow ostrzegł, że to nie tędy droga i że Rosja nie zaakceptuje takiego tonu. Przywódca rosyjskiej opozycji Michał Kasjanow poinformował o zebraniu ponad 2 milionów podpisów, co oznacza spełnienie wymogów dotyczących zgłoszenia kandydatury i startu w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2 marca. Kasjanow, który swego czasu zajmował stanowisko szefa rządu, nie szczędzi gorzkich słów krytyki prezydentowi Putinowi i ostrzega, że coraz więcej Rosjan ma dosyć kłamstw ze strony aktualnych władz, które utrzymują się u sterów tylko dzięki wsparciu ze strony służb specjalnych i biurokracji. Centralna Komisja Wyborcza ma 27 stycznia podać pełną oficjalną listę kandydatów w wyborach prezydenckich. Faworytem jest pupil Putina Dmitrij Miedwiediew, którego nazwisko już znalazło się na liście obok szefa komunistów Gennadija Żuganowa i ultranacjonalisty Władimira Żyrinowskiego. Kasjanow oznajmił, że dla niego priorytetem jest zmniejszenie inflacji, która rośnie w tempie daleko szybszym od wcześniej przewidywanego, a także obrona niezależnych środków masowego przekazu i organizacji pozarządowych. Skarży się przy tym na blokowanie mu dostępu do mediów, co i jego zdaniem i komentatorów zmniejsza do minimum jego szanse na zwycięstwo. Kasjanow, były polityk ery radzieckiej, odpowiedzialny za sprawy finansowe, później już za Putina, pełnił w latach 2000-2004 stanowisko premiera rządu. Następnie stał się zażartym krytykiem Putina, który wdrożył przeciwko niemu dochodzenie w sprawie rzekomej korupcji. Innemu opozycjoniście Bukowskiemu Centralna Komisja Wyborcza odmówiła prawa zarejestrowania się w gronie kandydatów, gdyż Bukowski, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii, od 10 lat nie mieszka w Rosji i ma podwójne obywatelstwo rosyjskie i brytyjskie. Szanowni Państwo, Paryża RFI. Niemiecka kanclerz Angela Merkel dała do zrozumienia, że Niemcy i Unia Europejska wciąż czekają na podjęcie przez Iran konkretnych kroków związanych z zawieszeniem irańskiego programu wzbogacania uranu. Zdaniem Merkel fakt, iż w ostatnim czasie rozmowy w łonie ONZ na temat ewentualnych sankcji przeciwko Teheranowi straciły na sile i ostrości, nie powinien być dla Iranu sygnałem, że świat przymknął już na wszystko oczy i sprawę irańskiego programu uważa za załatwioną. W niedzielę Iran i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej osiągnęły porozumienie w sprawie odroczenia o miesiąc ostatecznego uregulowania sprawy zawieszenia irańskiego programu. Niemniej Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej są zdania, że to tylko pewien krótki etap, który nie powinien stanowić zasłony dymnej. Iran musi zrezygnować ze wzbogacania uranu, gdyż istnieją poważne przesłanki, że może to wykorzystywać do celów wojskowych, mimo zapewnień, że tak nie jest. Angela Merkel potwierdziła w Berlinie, że Europa wobec Iranu stosuje podwójną taktykę. Z jednej strony negocjacji, z drugiej grożenie sankcjami. Egipt i Turcja wspólnie ostrzegły przed skutkami wojny z Iranem, podkreślając, że irański kryzys związany z programem nuklearnym tego kraju należy rozwiązać na drodze pokojowej. Jednocześnie zapewne na ten temat będzie obok konfliktu izraelsko-palestyńskiego głównym tematem rozmów prezydenta George'a W. Busha, który przybywa do Egiptu we środę. W Strefie Gazy 19 Palestyńczyków zginęło w wyniku operacji wojsk izraelskich korzystających ze wsparcia czołgów i śmigłowców.
Operacja ta wedle armii izraelskiej ma zapobiec ostrzałom rakietowym południowego Izraela. Wedle źródeł szpitalnych potwierdzonych przez źródła islamistyczne wśród zabitych jest 13 członków Hamasu, bojownik innej organizacji i 2 cywilów. Około 40 osób zostało rannych, z czego 3 znajdują się w stanie ciężkim. Mahmud Abbas określił tę operację jako masakrę. Nasz lud nie będzie milczał wobec takich zbrodni, oświadczył palestyński prezydent. Hamas przyrzekł odwet na Izraelu w odpowiedzi na obecną agresję, jak się wyraził. Będziemy kontynuować walkę o całkowite wyzwolenie, nawet jeśli by nas mieli wybić, co do jednego powiedział jeden z przywódców organizacji ekstremistów islamskich, która kontroluje Strefę Gazy od czerwca ubiegłego roku. Hamas zadekretował 3 dni żałoby narodowej i 1 dzień strajku generalnego. Walki w Strefie Gazy wybuchły niecały tydzień po wizycie w Jerozolimie prezydenta USA George'a W. Busha, który twierdził, że jest przekonany co do szans zawarcia traktatu pokojowego między Izraelczykami a Palestyńczykami w przeciągu roku. Dodajmy, że do walk tych doszło również dzień po spotkaniu pokojowych negocjatorów obu stron.
4 osoby cywilne zginęły w zamieszkach, jakie są na porządku dziennym w stolicy Somalii, Mogadiszu, gdzie dochodzi do starć między rebeliantami a wojskami rządowymi korzystającymi ze wsparcia armii etiopskiej. W Somalii wojna domowa trwa od 1990 1991 roku siły islamskie straciły między styczniem 2006 a 2007 roku kontrolę nad południową i środkową częścią kraju. Niemniej nie ustają w organizowaniu krwawych ataków na cele cywilne i wojskowe. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod samochodem należącym do ambasady USA w Bejrucie. 21 stycznia w Liverpoolu, europejskiej stolicy kultury, dla upamiętnienia ofiar Holokaustu usypane zostaną tory kolejowe mające symbolizować te, którymi miliony Żydów zostały deportowane do obozów zagłady w całej Europie. Organizatorzy mają nadzieję, że uda im się zebrać ponad 100 tysięcy par okularów z różnych zakątków świata. Mają one symbolizować usypane w hitlerowskich obozach zagłady góry okularów zabrane ofiarom polityki eksterminacji. Wśród okularów, jakie znajdą się na tej wyjątkowej wystawie w Liverpoolu, są okulary należące do byłego Beatlesa Ringo Starr, do Yoko Ono, żony kolejnego Beatlesa Johna Lennona, do także byłego, ale nie Beatlesa, lecz premiera Tony'ego Blaira i do najsłynniejszego czarodzieja świata, do Harry'ego Pottera. Okulary, jakie Mr. Potter nosi w filmie, zostaną następnie sprzedane na aukcji, z której dochody przeznaczone są na cele charytatywne. A skoro o Beatlesach wspomnieliśmy, to jeszcze słowa o kolejnym z legendarnej czwórki. Paul McCartney zamierza dla uczczenia 10. rocznicy odejścia jego pierwszej żony Lindy zorganizować wystawę jej fotografii. Ta pierwsza wystawa jej prac na Wyspach Brytyjskich. Wystawa będzie pokazywać fotografie powstałe w latach 60. po te, które robiła pod koniec lat 90. McCartney przyznał, że nad zorganizowaniem wystawy pracował 3 lata. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. Gazety dzisiejsze przeczytała dla Państwa Sylwia Gibbs. A co wyczytała i jakie komentarze tam znalazła najciekawsze, opowie za chwilę.
Każda gazeta wysuwa dziś na plan pierwszy inny temat. Libération, kwestia ratyfikacji we Francji traktatu reformującego Unię Europejską. Le Figaro, problem niewłaściwych podręczników szkolnych. La Croix, chybioną walką separatystów korsykańskich, którzy podpalili 3 dni temu gmach Zgromadzenia Terytorialnego w Ajaccio. Le Figaro prezentuje w rubryce międzynarodowej najnowszą książkę Jana Tomasza Grossa, Strach. Tytuł artykułu Ariel Tedrel brzmi: Polska oskarżona o czystkę etniczną przez amerykańskiego historyka. Autorka przypomina o pierwszej książce Grossa, Sąsiedzi, o masakrze w Jedwabnem, która wywołała jej zdaniem w Polsce w 2001 roku prawdziwą katarzis, tak jak grecka tragedia. Historia wspólnoty żydowskiej stała się dla Polaków kwestią tożsamości. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie młodzieży kulturą żydowską. Tym razem jest inaczej. Wielu Polaków, jak Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, obawia się, by nowa książka Grossa nie była uważana za oskarżenie szkodzące stosunkom polsko-żydowskim, by nie wzmocniła antysemickiego prądu związanego ze skrajną prawicą i integrystycznego prądu Kościoła, którego wcieleniem jest Radio Maryja. Wydawałoby się, że najważniejsza jest historia. Francuski minister edukacji narodowej Xavier Darcos zaczął jednak od reformy podręczników ekonomii. Powołał specjalną komisję, której zlecił audyt podręczników dla uczniów liceów. Podręczniki znalazły się na ławie oskarżonych, czytamy na łamach prawicowego dziennika Le Figaro, gdyż prezentują negatywną wizję gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorstw. Można w nich znaleźć skrajnie krytyczne opinie na temat gospodarki rynkowej, świata biznesu, trzeciej rewolucji przemysłowej, a także demagogiczne przykłady funkcjonowania mechanizmów ekonomicznych, na przykład handel narkotykami albo rynek tatuażu, a przede wszystkim konflikty socjalne, czyli walka klas, przedstawiana jako motor postępu. Zdawałoby się, że uczeń szkoły średniej powinien zacząć od ABC ekonomii, a nie od polemiki na tematy, o których nie ma pojęcia, nie mówiąc o indoktrynacji. Nawet socjalista Michel Rocard uznał, że nauczanie ekonomii jest katastrofalne i przyczynia się do paraliżu dialogu socjalnego we Francji. Zobaczymy, jaki będzie wynik audytu Wysokiej Komisji i jakie będzie pole działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które nie narzucało dotąd swych kryteriów wydawcom podręczników szkolnych. Lewicowy dziennik Libération walczy o rozpisanie we Francji referendum na temat traktatu reformującego Unię Europejską, poświęcając tej sprawie okładkę i 3 bite strony. Jak wynika z dość zawiłej argumentacji, dziennik wypowiada się w zasadzie za nowym traktatem, z którego usunięto, cytuję, najbardziej niezręczne lub najbardziej sporne fragmenty, ale jest przeciwny pozbawieniu Francuzów debaty na temat traktatu. Gdyby było referendum, debata miałaby miejsce. Polsce. Traktatu nie odrzucono by, tak jak odrzucono konstytucję, sądzi Libération. A tak, zwolennicy Unii Europejskiej znowu dają nam odczuć, że działają w ramach zamkniętych elit i odrzucają konfrontację poglądów. Wszystkiemu winny jest w oczach Libération Nicolas Sarkozy, który jeszcze podczas swej kampanii wyborczej oznajmił, że nie chce referendum. Michel Rocard, były premier, obecny eurodeputowany i nadal członek partii socjalistycznej, wybrał dziennik Libération, by wyrazić na jego łamach surową krytykę partii socjalistycznej i radykalną krytykę Ségolène Royal w charakterze kandydatki tej partii w przyszłych wyborach prezydenckich. Francuska partia socjalistyczna, twierdzi Rocard, jest chora, prawie sparaliżowana i to od dawna. Objawem tej choroby jest brak logicznej analizy kapitalizmu i Europy. PS nie jest w stanie zauważyć tego, co odróżnia powojenną fazę kapitalizmu od obecnej i nie potrafi docenić roli, jaką odegrać może Zjednoczona Europa w sytuacji grożącego nam kryzysu gospodarczego i finansowego. Partia socjalistyczna nie powinna w związku z tym wyznaczać swego kandydata w przyszłych wyborach prezydenckich przed 2011 rokiem, twierdzi Rocard. Przede wszystkim nie powinna zaś powierzać tej roli swej ubiegłorocznej kandydatce Ségolène Royal. Ta czarująca i charyzmatyczna kandydatka nie posiada dostatecznych kwalifikacji do funkcji, o które się ubiega. Byłaby pewną porażką dla partii socjalistycznej, powodując co więcej poważny kryzys w jej szeregach. Nowy charyzmatyczny lider prawdopodobnie wyłoni się, ale trzeba lat, by partia socjalistyczna była w stanie określić i uchwalić prawdziwy projekt socjaldemokratyczny, konkluduje Michel Rocard, członek partii socjalistycznej, na łamach dziennika Libération.
To była Sylwia Gibbs, ale tylko część prasy. A teraz Le Monde i Piotr Kamiński, który bardzo długo kręcił głową, przerzucając szpalty popołudniowego francuskiego dziennika.
W komentarzu redakcyjnym Le Monde omawia stanowisko prezydenta Sarkoziego w drażliwej kwestii wpuszczania obcych pieniędzy do kapitałów francuskich przedsiębiorstw. 8 stycznia na konferencji prasowej prezydent uderzał w tony drogie byłemu premierowi Dominikowi de Villepin, chorążemu patriotyzmu gospodarczego, zapewniając, że Francja nie może pozostać obojętna wobec agresywnych poczynań przeróżnych funduszy spekulacyjnych i zamierza bronić swoich firm. Już po tygodniu w czasie wizyty w Arabii Saudyjskiej podkreślił on jednak, że nie ma nic przeciwko kapitałom suwerennym o jasnych intencjach i przejrzystych formach zarządzania, tym bardziej, gdy państwo, z którego one pochodzą, zachowuje wzajemność w tej mierze. Le Monde podkreśla, że Zachód nie ma nic przeciwko kapitałom arabskim. Ich właściciele dowiedli bowiem w przeszłości, że nie próbują zawładnąć przedsiębiorstwami, w jakie inwestują. Całkiem inaczej jest z kapitałami rosyjskimi i chińskimi. Dla tych dwóch krajów bowiem gospodarka stanowi, jak to łagodnie formułuje dziennik, broń dyplomatyczną. Generalnie rzecz biorąc, podkreśla Le Monde, Francja i cały Zachód są w pułapce. Nie sposób bowiem narzucić swoich warunków wierzycielowi. Obok kwestii makro pojawiają się w dzienniku również sprawy mikro. Okazuje się, że w małej kafejce w Plessy, 60 km od Nantes, rozgrywa się dramat. Właściciel lokalu, zgodnie z francuskim obyczajem prowadzącego sprzedaż wyrobów tytoniowych, wszczął strajk głodowy, gdy żandarmeria wymierzyła mu mandat za tolerowanie palaczy. Pan Joël Layet poinformował, że zakaz palenia w miejscach publicznych grozi mu utratą klienteli i 40% zysku. Odmówił podpisania protokołu przedłożonego przez żandarmów i zapłacenia mandatu. Wezwał winnego klienta, by uczynił to samo, po czym oświadczył, że od poniedziałku zamyka lokal, sam przenosząc się do swego małego samochodu zaparkowanego za kafejką, gdzie wszczyna strajk głodowy. Liczy na poparcie mediów, głosząc, że walczy o życie wiejskiego handlu. Mieszkańcy składają podpisy na sporządzonej przez nich petycji do prezydenta republiki, choć sami w to nie wierzą. Tak czy owak, jak wynika z korespondencji Le Monde, w wojnie o czyste powietrze bez ofiar się nie obejdzie.
No proszę, czym wziąć głód tytoniowy? No głodem. Tyle, że w małym samochodzie koło zamkniętego sklepiku. To była prasa francuska, Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński. Słuchają państwo Paryża RFI, a teraz europejski koktajl zaserwuje Agnieszka Kumar.
Zacznijmy od spraw europejsko-francuskich. Deputowani francuskiego Zgromadzenia Narodowego odrzucili we wtorek projekt zgłoszony przez komunistów, by ratyfikować traktat lizboński na drodze referendum. Tym samym głosowanie nad jego ratyfikacją odbędzie się we francuskim parlamencie. Partia komunistyczna ogłosiła, że decyzja deputowanych wskazuje na rażące usterki we francuskiej demokracji. W opinii komunistów tekst odrzucony przez Francuzów w referendum z 29 maja 2005 roku nie różni się od podpisanego 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. Przypomnijmy, że uchwalenie traktatu europejskiego przez francuski parlament wymaga wprowadzenia poprawki do konstytucji. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 4 lutego na posiedzeniu kongresu, czyli obu izb francuskiego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego i Senatu w Wersalu. Socjaliści w większości przychylni ratyfikacji traktatu lizbońskiego woleliby jednak uchwalić go na drodze referendum. Nie chcąc wypowiadać się na temat poprawki do konstytucji, socjaliści zadecydowali, że choć wezmą udział w posiedzeniu w Wersalu, powstrzymają się tam od głosu. Uchwalenie poprawki do konstytucji wymaga 3/5 głosów ogółu parlamentarzystów obecnych na posiedzeniu kongresu. Francja, która w drugiej połowie roku 2008 przejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, nie zamierza zmieniać statutów Centralnego Banku Europejskiego, albowiem zgadza się z jego obecną polityką. Oświadczenie tej treści złożył we wtorek sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jean-Pierre Jouyet. Kwestia niezależności banku nie podlega dyskusji, dodał jego niemiecki kolega Günther Glosser w czasie śniadania z przedstawicielami prasy zorganizowanego w Strasburgu. Zapytany o możliwość obniżki stop procentowych w strefie euro na wypadek recesji, Jean-Pierre Jouyet stwierdził, że należy kontynuować politykę prowadzoną przez dyrektora banku Jean-Claude Trichetta. Kanclerz Niemiec pani Angela Merkel powiedziała, że jest bardzo optymistycznie nastawiona wobec perspektywy znalezienia płaszczyzny porozumienia z prezydentem Sarkozym na temat jego projektu Unii Śródziemnomorskiej. Niemcy, dodajmy, odnoszą się dość sceptycznie do pomysłu francuskiego prezydenta. Wywołał on również zaniepokojenie wielu europejskich partnerów Francji. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu propozycję komisji ustanawiającą jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych przez porty lotnicze na terenie wspólnoty. Intencją ustawodawcy jest ograniczenie możliwości nadużywania dominującej pozycji na rynku i zapewnienie zrównoważonego rozwoju sektora lotniczego w Europie. Zgodnie z proponowaną przez europosłów poprawką, proponowana dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich portów lotniczych obsługujących rocznie ponad 5 milionów pasażerów lub ponad 15% wszystkich pasażerów w ciągu roku w danym państwie członkowskim. W proponowanym kształcie dyrektywa obejmie 67 europejskich lotnisk. 16 stycznia Parlament Europejski będzie obradować na temat kolejnej dyrektywy, tym razem w sprawie kredytów konsumpcyjnych, czyli pobieranych dla sfinansowania dowolnego zakupu. Celem tej dyrektywy jest lepsze poinformowanie konsumenta, aby ów mógł lepiej wybrać najlepszy ze swego punktu widzenia kredyt.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W poprzednim pasażu pisałem, że największą miłością życia Stendala była Matylda Dębowski z domu Viscontini. To z jej powodu Stendal chciał się zabijać. Z jej powodu zgłupiał, ale potem na szczęście zmądrzał. Z jej powodu Stendal poczuł do Polski i Polaków ogromną fascynację. Kim był Jan Dębowski, vel Dębowski, mąż Matyldy Viscontini, największej miłości Stendala? Tak, jelitą się pieczętował Dębowski. Pierwsze jego występy publiczne przypadły na okres Sejmu czteroletniego jako sekretarz Ignacego Potockiego. Należał do obozu patriotycznego, zaliczany był do Kuźnicy Kołłątajowskiej i cieszył się najpełniejszym zaufaniem czołowych twórców Konstytucji 3 maja. Po zwycięstwie Targowiczan, kiedy wybitniejsi patrioci emigrowali, przypadła mu odpowiedzialna rola informatora ośrodku drezdeńskiego. Jego częste raporty dla Ignacego Potockiego wyrobiły mu w Dreźnie opinię obserwatora bystrego, dobrze poinformowanego i inteligentnego. Dębowski brał czynny udział w życiu konspiracyjnym Warszawy i należał do radykalnego odłamu spiskowców. Wysłano go do Drezna, by skłonić Kościuszkę do wcześniejszego wszczęcia powstania. W insurekcji warszawskiej 1794 roku brał udział głośny i ruchliwy. Dębowski przyczynił się do wieszań w Warszawie w dniu 9 maja 1794 roku. Jeszcze większą rolę odegrał w krwawym dniu 28 czerwca, kiedy warszawscy jakobini zaczęli naśladować jakobinów paryskich. Dębowski sam znosił belki na szubienicę i głośno zachęcał do zabijania zdrajców. Uwięziony domagał się wypuszczenia na słowo, by zginąć w wojsku z pożytkiem dla kraju. Kościuszko nie przystał na to i żądał przykładnej kary dla terrorystów czerwcowych i dla Dębowskiego. Od śmierci na szubienicy uratowali go Kołłątaj i Ignacy Potocki. Dzięki nim Dębowski dostał śmiesznie mały wymiar kary, pół roku twierdzy bez utraty praw obywatelskich, podczas gdy kilku znacznie mniej winnych instygatorów zajść czerwcowych powieszono. Dębowski przesiedział więc powstanie kościuszkowskie w celi. Wypadki warszawskie ostudziły jego rewolucyjne zapały do tego stopnia, że znalazł się w umiarkowanej agencji paryskiej, w której gardłował przeciwko jakobinom oraz wszelakim radykalnym zapaleńcom, ale ani zapału, ani energii nie utracił. Z podpisów na aktach deputacji wynika, że uczestniczył w każdym zebraniu i w każdej naradzie. 22 sierpnia podpisał akt zawiązania deputacji, 20 lutego 1796, jej unieważnienie, potem instrukcje dla Ogińskiego jadącego do Stambułu i tak dalej. Jesienią 1796 zdawało się nawet, że on sam zostanie ambasadorem emigracyjnym nad Bosforem, gdyż agencja niezbyt ufała Ogińskiemu. Dębowski jednak nie popisał się w Wenecji. Z jego listów wynika niezbicie, że był plotkarzem, szczeropolskim intrygantem, zręcznym warchołem, osobnikiem skłonnym do mataczstw, jak okazało się później brutalem oraz chamem z tytułem barona i w stopniu włoskiego generała. Potocki i Sołtyk ściągnęli Dębowskiego do Paryża. Pod wpływem brata Ludwika, generał Henryk Dąbrowski, chciałbym powiedzieć, to zbliżenie nazwisk chyba nieprzypadkowe i pomyłka freudowska, mianował Dębowskiego kapitanem adiunktem, a raczej adiutantem w sztabie. Wódz Legionów odkrył w nim inteligencję, zdolność, pilność i energię i obdarzył pełnym zaufaniem oraz przyjaźnią. Jan Dębowski był przez blisko 7 lat nieodłącznym towarzyszem Dąbrowskiego i jego wpływ na sprawy legionowe był niemały. Uwielbiał wodza i był najsilniejszą podporą partii Dąbrowszczyków i z tego powodu stał się przedmiotem ataków legionowej opozycji. Większość oficerów legionowych lubiła go i zwała Dębosiem lub ze względu na pokaźny brzuszek Tombolo. Dąbrowski używał go do spraw ważnych, z których jego adiutant wywiązywał się ze skutkami niewyraźnymi. Wiosną 1798 roku Jan Dębowski zbierał w Mediolanie materiały do historii Legionów. Jako główny intendent zapewnił pierwszej Legii maszerującej do walki z Suworowem ubranie i ekwipunek. W maju 1799 roku, gdy prowadził legionistów do ataku pod Kortoną, został ciężko ranny w nogę. Po bitwie nad Trebią Dąbrowski awansował go na szefa batalionu oraz adiutanta wodza Legionów i po zakończeniu kampanii genueńskiej ściągnął w grudniu 1799 do Paryża. Dębowski w Paryżu siedział rok z honorowym tytułem adiutanta Kościuszki i zajmował ekwipowaniem kilku tysięcy ludzi. Dąbrowski żalił się Dębowskiemu. Bez koszul, bez trzewików, bez broni musi się Polak po górach włóczyć i straże czynić o chlebie i wodzie. Rekrut ani szeronga nie odbiera. Błagał Kościuszkę o stawiennictwo w rządzie za nagą i głodną legią. Zostawionemu w Paryżu Dębowskiemu, wydreptującemu jej potrzeby po biurach ministerialnych, dobitnie posyłał instrukcje. Koszule, 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 pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. W lecie 1800 roku Dębowski Paryż opuścił i zawiózł legii oblegającej Peszierę 8 nowych sztandarów. Za kampanię mantueńską dostał 600 liwrów gratyfikacji. Czasowo sprawował funkcję szefa sztabu legii. W marcu 1802 Jan Dębowski przeszedł na służbę włoską jako szef batalionu, adiutant inspektora Korpusu Polskiego generała Dąbrowskiego, poznał wiceprezydenta Melzi, zbliżył się do generalicji włoskiej. W listopadzie 1803 awansowany na adiutanta komendanta musiał opuścić wodza Legionów. Umierając, myśleć nie przestanę, mój dobroczyńco, że ci wszystko jestem winien, pisał w listach do Dąbrowskiego. Co się dalej z Dębosiem stało, opowiem za tydzień.
RFI, Radio France Internationale.
Mieszkując w sieci. Anna Bernhardt.
W wielu domach po ostatnich świętach pozostały nowe gadżety i sprzęty mające zastosowanie w wirtualnej przestrzeni. Z wielką radością i pasją szczęśliwie posiadacze nowych gier online udali się w pogoń za sukcesem, coraz bardziej wciągani w ten świat funkcjonujący za pośrednictwem komputera. Radosny okres świąteczny już się skończył, pora wrócić do rzeczywistości, ale z tym właśnie ma problem coraz więcej osób i to w różnym wieku, od tych najmłodszych do najstarszych. Specjaliści europejscy biją na alarm, mówiąc o chorobie społecznej, do walki z którą brakuje środków. Przeprowadzone niedawno brytyjsko-niemieckie badania wykazały, że co najmniej 1 na 10 wirtualnych graczy jest uzależniony. Dane te nie są tak alarmujące jak w Azji, gdzie gry internetowe cieszą się ogromną popularnością, niemniej jest się czym niepokoić, podkreślają specjaliści. Zjawisko to zaczyna mieć wpływ na życie społeczne i ekonomię, nie wspominając już o życiu prywatnym, na które graczom po prostu niewiele czasu pozostaje. Europejscy internauci wcielający się w wymyślone postacie zwane awatarami grają średnio 35 do 40 godzin tygodniowo. We Francji 60% ankietowanych przyznało, że zdarzyło im się już grać nieprzerwanie 10 godzin z rzędu. Przypomnijmy, że rekord w tej dziedzinie pobił 28-letni południowy Koreańczyk, który spędził bez przerwy 50 godzin przy ekranie, przypłacając ten wyczyn życiem. Według specjalistów to nie tyle ilość godzin spędzonych w wirtualnym świecie jest ważna, lecz fakt oddalania się od rzeczywistości i zrywania kontaktów. W przeciwieństwie do uzależnienia od substancji jak alkohol czy narkotyki, notoryczny udział w grach online jest postrzegany jako słabość, a nie patologia, wyjaśnia Jacob Hein z berlińskiego szpitala specjalizującego się w uzależnieniach. A przecież nawyk ten powoduje takie same problemy w rodzinie czy społeczeństwie. Najwyższy czas więc, by władze zajęły się tym poważnie. Najbardziej niebezpieczne, to znaczy powodujące najczęściej uzależnienia, to gry typu World of Warcraft, gdzie internauta wciela się w bohatera wymyślonego przez siebie. Reguły obowiązujące w tym świecie są jasne i zrozumiałe, podobnie jak i system kar i nagród. Szczególnie młodzież, ale nie tylko, wracając do rzeczywistości, ma sporo trudności, by się odnaleźć w świecie skomplikowanym i trudnym. Stąd naturalna skłonność do powrotu tam, gdzie czują się dobrze. Jak ocenić, czy popadliśmy sami lub ktoś nam bliski w uzależnienie od internetu? W momencie, gdy zadajemy sobie pytanie, czy nie należało już wcześniej zareagować, odpowiada psychiatra Jacob Hein. A jak się z tym problemem uporać, zanim powstaną wyspecjalizowane kliniki? Wiele rad można znaleźć podczas dyskusji i na różnych platformach w wirtualnym świecie oczywiście. Powyższe uwagi nie mają na celu odstraszenie kogokolwiek od internetu, który używany z umiarem jest świetnym i niezbędnym narzędziem w naszym codziennym życiu. Tak jak mało osób sięgających po kieliszek wina regularnie podczas posiłków staje się alkoholikami, tak i większość internautów nie popada w uzależnienia. Chociaż na przykład często korzystają z Wikipedii. Z niecierpliwością wirtualny świat czekał na zapowiadaną przez twórcę tej encyklopedii internetowej, Jimmy Wallace'a, nową wyszukiwarkę o nazwie Wikia Search. O jakość i treść tej wyszukiwarki mają dbać sami internauci zgodnie z zasadą Wiki. Ostatni numer miesięcznika Internet tak ocenia to przedsięwzięcie. Z nieoficjalnych zapowiedzi wynikało, że nowa wyszukiwarka będzie łączyć otwarte algorytmy wyszukiwania z ręcznym dodawaniem stron do bazy przez jej użytkowników. Tymczasem już po premierze okazało się, że Wikia Search w obecnej postaci to bardziej serwis społecznościowy niż wyszukiwarka. Póki co indeks stron w wynikach wyszukiwania świeci pustkami, przez co Wikia nie może równać się nawet nie tylko z Google, a co z innymi alternatywnymi wyszukiwarkami, na przykład działającą na podobnej zasadzie stroną mahalo.com. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że samo wyszukiwanie zeszło w obecnej postaci serwisu na dalszy plan. Najważniejsze opcje dotyczą możliwości zakładania swojego profilu na stronie oraz dodawania znajomych. Także sposób oceniania zaindeksowanych stron poprzez wystawienie ocen przy wynikach wyszukiwania nie jest wiarygodny i mało ma wspólnego z rzeczywistym wpływem społeczności na zawartość wyszukiwarki. Wszystko wskazuje na to, że sama indeksacja stron będzie odbywała się automatycznie, natomiast rolą użytkowników będzie tworzenie niewielkich artykułów dla każdego z haseł i wiązanie ich ze swoimi profilami. Twórcy Wiki zapewniają, że jej rozwój wymaga czasu, przypominając, że serwis obecnie znajduje się w fazie alfa. Do wydania wersji beta wiele jeszcze może się zmienić. I to chyba jedyny argument za tym, aby jeszcze definitywnie nie przekreślać nowego projektu. Tak ocenił nową wyszukiwarkę miesięcznik Internet, a przy okazji w tym samym numerze zamieszczono przegląd najpopularniejszych tego typu serwisów. Mowa jest nie tylko o tak dominującym polski rynek Google, lecz również o popularnych na przykład w Azji wyszukiwarkach. Adresy wymienionych w audycji portali i serwisów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej rfi.fr po polsku.
RFI Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Przez to zamieszanie pod koniec roku, święta, magazyny świąteczne, nawet nie odnotowaliśmy jednego bardzo smutnego wydarzenia z grudnia. 23 zmarł Oscar Peterson, legenda jazzu, pianista o magicznych dłoniach. Dokonał żywota w wieku lat 82 w swoim domu na obrzeżach Toronto. Mówić o nim można by długo, ale ja myślę, że lepiej posłuchajmy, jak on grał. jeszcze jedno wspomnienie o zmarłym artyście. 6 stycznia to rocznica śmierci Michela Petrucianiego i jemu poświęciłam cały poprzedni kwadrans jazzu. Ale to nie tylko jego rocznica. 15 lat temu, w 1993 roku, zmarł współtwórca bebopu, trębacz, kompozytor i wokalista jazzowy Dizzy Gillespie. Zasłynął m.in. artystycznym rozwinięciem motywów latynoskich w jazzie. Zaczął grać w wieku lat 12 i początkowo grał na puzonie. Wkrótce, mniej więcej po roku, przerzucił się na trąbkę. Dizzy to nie jest jego imię, tylko przydomek, aluzja do jego niezwykle żywego temperamentu, a zapewne i gry, która w tamtych czasach, czyli w latach 30. XX wieku, była czymś nowatorskim, nieprzylegającym do lekkiego i słodkiego swingu. To kwintet, w którym grał Dizzy, dał początek bebopowi. Poza nim grali w zespole na pianinie Thelonious Monk, na perkusji Kenny Clark, na kontrabasie Charles Mingus i na saksofonie Charlie Parker. Posłuchajmy kompozycji Parkera wykonanej przez zespół w nieco zmienionym składzie. Mamy Thelonious Monka na pianinie, Parkera na saksofonie, Dizzy'ego na trąbce, ale na basie Mingusa zastąpił Carly Russell, a Kennego Clarka na perkusji Buddy Rich. to wystarczy tych wspomnień na dzisiaj. Teraz spójrzmy w świetlistą przyszłość. 1 lutego rozpoczyna się festiwal Son d'Hiver. Odbywać się będzie w podparyskim departamencie Val-de-Marne do końca lutego. Jak zwykle na festiwalu można będzie usłyszeć dużo dobrego, nowoczesnego jazzu, sporo improwizacji, ale i parę innych gatunków muzyki, rap, slam, funk. Zapowiedziano występy m.in. Archie Sheppa, Steve'a Colemana, Bernarda Luba, Mederica Collignon, gitarzysty o znanym nam już skądinąd przydomku Lenin. Posłuchajmy Mederica Collignon w kompozycji George'a Gershwina Bess, oh where is my Bess? Jest to oczywiście fragment opery Gershwina Porky and Bess.
Francuskiego.
présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Borisa Wiana i fragment jego powieści L'écume des jours, który teraz ponownie usłyszymy. Chloé jest chora, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, młoda para słucha jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine à Ars.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington alors?
Oui.
Czy dobrze zrozumieliście tę rozmowę?
Qui est malade?
Kto zachorował?
Chloé.
Où sommes-nous?
Gdzie jesteśmy?
Chez Colin.
Qui est le professeur?
Kim jest profesor?
Un docteur qui aime beaucoup le jazz.
Est-ce qu'il est compétent?
Czy jest on lekarzem kompetentnym?
Pas tellement.
Pourquoi la chambre est-elle ronde?
Dlaczego pokój jest okrągły?
Parce que Colin et Chloé ont écouté du jazz.
W tym dialogu doktor Mąż-Mąż uosabia powieściowy świat na opak. Fantastyczny i pozbawiony logiki. Istotnie już w chwilę po jego wejściu Colin zdaje sobie sprawę, że profesor interesuje się raczej jazzem niż swoimi pacjentami i że w ogóle o medycynie nie ma wielkiego pojęcia. A jednak pierwsze pytanie doktora brzmi dość normalnie.
Qu'est-ce qu'elle a?
Pyta.
Je ne sais pas.
Odpowiada Colin. Po tych dwóch zdaniach rozmowa przyjmuje niecodzienny obrót, odzwierciedlając dziwaczne rozumowanie doktora Mąż-Mąż. Colin ma prawo nie wiedzieć, na co cierpi Chloé, natomiast znacznie mniej oczywiste jest oświadczenie doktora.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Boris Vian nie ma szczególnego nabożeństwa do pracy. Wkłada nawet w usta doktora Mąż-Mąż stwierdzenie, że praca jest czymś obrzydliwym. Domyślamy się, że profesorowi nieśpieszno do popisania się wiedzą medyczną.
Mais vous allez le savoir.
Nalega Colin.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Odpowiada Mąż-Mąż. Zaczynając wypowiedź od ça se peut, możliwe, doktor Mąż-Mąż, wezwany przecież do nagłego przypadku, okazuje arogancję i lekceważenie. Również mówiąc encore faudrait-il, trzeba by jeszcze, zachowuje się jak na lekarza nietypowo, używa trybu warunkowego, zamiast po prostu przystąpić do badania chorej. Zwrot encore faudrait-il poprzedza formę czasownika obecnie całkiem zarzuconą. Que je l'examinasse. Jest to czas imparfait, czas przeszły, niedokonany, trybu subjonctif. Stosując tę formę czasownika, która tutaj nie odpowiada nawet regule następstwa czasów, Vian wyraźnie kpi z doktora. Ta wypowiedź przywodzi na myśl sztuki Moliera, gdzie bohaterowie, nierzadko lekarze, tym częściej używają subjonctif imparfait, im bardziej są głupi i niekompetentni. Przyjrzyjmy się bliżej temu zdaniu.
Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Wyrażenia il faut czy il faudrait, bądź jak tutaj faudrait-il, rzeczywiście wymagają trybu subjonctif, ale jego forma w czasie przeszłym niedokonanym z końcówkami as, is lub us całkowicie wyszła z użycia.
Il aurait fallu que tu avalasses ce comprimé.
Dzisiaj takie zdanie może być nawet trudno zrozumiałe. Mówi się raczej
il aurait fallu que tu avales ce comprimé.
Muzyka jazzowa w magiczny sposób oddziałowuje na świat bohaterów powieści. Pod jej wpływem przedmioty i przestrzeń ulegają fantastycznym przeobrażeniom. Jeżeli doktor decyduje się w końcu zbadać Chloe, to przede wszystkim z sympatii, jaką w nim budzi jej imię, gdyż Chloe to tytuł jego ulubionego utworu jazzowego.
Qui est malade?
Pyta mąż.
Chloe.
Odpowiada Colin.
Ah, ça me rappelle un air.
Mówi mąż.
Oui, c'est celui-là.
Potwierdza Colin. W obu mężczyznach melodia ta budzi podobne skojarzenia. Colin już na początku powieści słucha Chloe w wykonaniu Duke'a Ellingtona. Jeszcze bardziej przywiąże się do tego utworu, kiedy poznaje Chloe, która zostanie jego żoną. Jednak w tym fragmencie, który analizujemy, Colin nie ma ochoty wspominać przeszłości.
Oui, c'est celui-là.
Odpowiada zniecierpliwiony. Chloe jest chora i Colin nie ma czasu na delektowanie się jazzem w towarzystwie lekarza, który nie kwapi się do swych obowiązków.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Oświadcza doktor, dając do zrozumienia, że bardziej interesuje go jazz niż osoba, którą miałby leczyć. Colin również żyje pod urokiem jazzu. Przypominamy sobie, że przed przyjściem doktora razem z Chloe słuchał płyty Ellingtona i pokój stał się wtedy okrągły.
Faites attention en entrant, c'est rond.
Mówi Colin, zapraszając doktora do pokoju.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte?
Odpowiada mąż.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Replikuje doktor, dla którego jest rzeczą najzupełniej naturalną, że pod wpływem muzyki jazzowej pokój przybiera okrągły kształt. Podczas dzisiejszej lekcji przekonaliśmy się, jak bardzo świat wyimaginowany, baśniowy, emanuje poezją i uczuciem. Vion buduje emocjonalny nastrój swoich powieści, posługując się jazzem i humorem.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Jazz i humor, no nie zła kombinacja, jeśli chodzi o naukę języka nie tylko francuskiego, ale każdego obcego. Przypomnę Państwu najważniejsze informacje dnia. W skrócie, Francja podpisuje kontrakty ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w czasie podróży, właściwie zakończonej już podróży prezydenta Sarkozy'ego w rejonie Zatoki Perskiej. Sarkozy nie chce rozmawiać o swoim życiu prywatnym. Rosja oskarża Wielką Brytanię o kolonialne ciągoty, a opozycja jest bez szans w wyborach prezydenckich w Rosji ze względu na szykany, nazwijmy je szykany medialne ze strony Kremla. I to wszystko w naszej audycji. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Do jutra.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.